Witam wszystkich braci, siostry, wszystkich, których nas tutaj dzisiaj Pan zgromadził w tym czasie, w tym miejscu. Jemu niech będzie chwała, po to się tutaj gromadzimy i teraz również no właśnie w Jego imieniu chcemy doświadczać Jego obecności, Jego działania, a także i rozważać Jego słowo. Jak zapewne większość z Was wie, przyjechałem z Krakowa, więc przywożę pozdrowienia z macierzystego zboru w Krakowie za każdym razem, kiedy tutaj wśród Was i przed Wami staję. Chcę powiedzieć, że ten most działa w obie strony. Kiedy jest okazja, kiedy jest ktoś z Was, pośród Was w Krakowie, a ostatnio tak się zdarzyło, wtedy również i my słyszymy pozdrowienia od Was, czy mamy okazję też z niektórymi z Was się spotykać. Ostatnio było takie spotkanie przy okazji konferencji pastorów polskich i koreańskich i to było na przełomie czerwca-lipca tego roku, czyli jakieś no, niecałe dwa miesiące temu i wtedy była grupa, która brała udział w tejże konferencji. Wasz pastor Cezary głosił Słowo Boże w naszym zborze i no, w ten sposób jakoś tak się wzajem tutaj budujemy, wzajem zachęcamy, wzajem też no, jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Przepraszam, no nie wiem, czy trzeba przepraszać, ale dopiero od środy, że tak powiem, mam świadomość tego, że mogę stanąć przed Wami, mieć ten przywilej, żeby do Was mówić, a gdybym wiedział o tym przed wyjazdem, to pewnie bym jakiś strój liturgiczny w postaci przynajmniej białej koszuli, no czasami krawat, a dla niektórych nie wolno właśnie wara krawat zakładać, bo to świat, to bym się może tak bardziej przygotował i od tej strony, no ale ja wierzę, że Bóg patrzy na serce i tak jak myślę, wszyscy to wierzymy. Stąd też no, jesteśmy w stanie wiele rzeczy przyjąć i jeśli trzeba, to wybaczyć. Chciałem dzisiaj się pochylić nad taką sytuacją, kiedy jako ludzie wierzący czasami mamy jakieś plany, jakieś marzenia, bo one nas też nie omijają, a nam to nie wychodzi z jakichś względów. Czasami wprost jakoś Bóg się do tego nie przyznaje, a czasami jakoś tam pośrednio nie bardzo rozumiemy, co się dzieje, a nie wychodzi. I w podobnej sytuacji był apostoł Paweł, kiedy chciał wyruszyć jeszcze wtedy ze swoim Barnabą, towarzyszem pierwszej podróży, aby odwiedzić te miejsca, które w czasie pierwszej podróży odwiedzili, tam gdzie powstały pierwsze zbory. Taka była skromna wizja i taki był cel. No to jest też dobry przykład na to, jak Pan Bóg traktuje te nasze wizje i nasze cele, albo jak my sami powinniśmy mieć pewien dystans do tworzenia tych swoich wizji i celów, bo ich cel i wizja była bardzo skromna. Paweł mówi, no to wybierzmy się do tych miejsc, które wtedy odwiedziliśmy, żeby zobaczyć, jak im się powodzi. No i wyruszyli. I wyruszyli właśnie na te tereny, które odwiedzili wcześniej. A jeszcze wcześniej doszło do starcia między Pawłem a Barnabą, tak na tyle poważnego, że Paweł już więcej z Barnabą nie wędrował. Dobrał sobie wtedy Sylasa, bo ten przyszedł, tak jak Barnaba z Jerozolimy, przyszedł przy innej okazji, przy tej okazji, kiedy Jerozolima zajęła oficjalne stanowisko wobec pogan i starała się rozstrzygnąć kwestie zależności od pogan, od zakonu, a szczególnie obrzezania. Nie, przepraszam, tam chodziło, wysunęli, no obrzezanie było takim pretekstem, ale wysunięto takie pewne tylko zastrzeżenia, które no, umożliwiały wspólnotę przy stole. No więc Sylas tam się pojawił, w tej Antiochii został, no i teraz Paweł wyrusza wraz z Sylasem. Wędrują tymi samymi miejscami, tam dołącza do nich Tymoteusz, a właściwie Paweł przyłącza Tymoteusza. Okazuje się młody, wierzący chrześcijanin, dwudziestokilkuletni, który już miał wspaniałe świadectwo zboru z własnego, lokalnego, ale także i okolicznych zborów. Widać było, że troszczył się o chrześcijan, gdziekolwiek byli, również wokół Listry, jeśli dobrze pamiętam, jego zboru macierzystego. A tam jeszcze również wraz z nim był Łukasz, który to wszystko relacjonuje. No i był plan, aby pójść do Azji, aby tam głosić Słowo Boże, bo pierwotna wizja, odwiedźmy te właśnie założone, nowo powstałe zbory, zobaczmy, jak im się powodzi. No, zmieniła się w trakcie, Paweł nie chce jeszcze wracać do Antiochii, tak jakby mówił, tak sobie wyobrażam, do siebie, do Sylasa, a może nie wracajmy jeszcze do zboru, może pójdźmy dalej. No dokąd pójść? No decyduje Paweł, w takim razie idźmy w kierunku Azji. Nie Azji kontynentu azjatyckiego, nie Azji w sensie Azji mniejszej geograficznego położenia, ale prowincji rzymskiej, która wtedy taką nazwę miała. Pójdźmy do Azji. No i dochodzi do sytuacji, która dla wierzących nieraz jest zaskakująca, ponieważ jak czytamy w 16 rozdziale Księgi Dziejów, Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Tak jest tutaj napisane. Przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Wydaje się, że ostatnia rzecz, której Duch Święty mógłby przeszkadzać, to jest głoszenie Słowa Bożego. No jednak nie to miejsce było, że tak powiem, przeznaczone dla nich na ten moment i na ten czas. Paweł działał zgodnie ze swoim powołaniem, wyraźnym powołaniem i wiedział, co ma robić. I co do tego tutaj nie było dyskusji, nie było sporu. I wyruszał. I działał to, i czynił to, do czego został powołany. I plan był dobry. A jednak, mimo że pozostaje cały czas w zgodzie ze swoim powołaniem, w tym momencie Duch Święty kieruje ich gdzie indziej. Także chcieli iść do Azji, w rezultacie przeszli przez Frygię i Galację. I kiedy szli ku Mizji, mówi Paweł, no to pójdźmy do Bityni, miejsce strategiczne. Na tym obszarze przecinają się handlowe szlaki północ, południe, wschód, zachód. Wiemy, że tam Paweł głównie starał się zaszczepić dobrą nowinę, licząc na to, że w sposób trochę też niejako naturalny będzie się rozchodziła na okoliczne rejony, czy to na zasadzie kontaktów handlowych, czy na zasadzie właśnie przemieszczania się ludzi, którzy tam żyją i nawet krewnych i w jakikolwiek inny sposób. No a więc Mizja, no i chcą iść do Bityni, tam znowu czytamy, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. W rezultacie minęli Mizję, poszli do Troady, no w Troadzie się już drogi kończyły, dalej to już było tylko morze. Można było iść w prawo albo w lewo brzegiem morskim. Co dalej robić, no? Plan wydaje się być dobry. A jednak takie rzeczy się dzieją. No i czasami, kiedy tak o tym czytam, to przypomina mi się taki dowcip o pesymiście i optymiście i szklance wody do połowy napełnionej. Znacie go, nie? To bardzo stary dowcip. Nie? Pesymista patrzy na tą szklankę napełnioną do połowy wodą i widzi, co widzi. Widzi, że pół szklanki jest puste. I optymista patrzy na tą samą szklankę i co widzi? Widzi, że pół szklanki jest pełne. No i to jest ta różnica. No i teraz niektórzy tutaj też podobnie no, mówią, no mój Boże, jeżeli Paweł tak się gubił w tym rozeznawaniu woli Bożej, tam szedł, nie, Duch Święty mu zabrania, tu idzie, tu nie, Duch Święty mu przeszkadza, to co dopiero ja, biedny, prawda, mam się w tym odnaleźć. Tak patrzy pesymista. No optymista z kolei, optymista mówi, wolę pójść i działać zgodnie z wyraźnym powołaniem, zgodnie z tym, do czego wiem, że zostałem przez Boga powołany, ryzykując, że mogę się pomylić, niż siedzieć bezczynnie i cały czas czekać, aż mi Bóg objawi, dokąd powinienem pójść. Nie idzie. Ale ponieważ oddał Bogu wszystko, w tej chwili zależy mu przede wszystkim napełnienie mu woli Bożej, aby działa się w jego życiu, tak jak się dzieje w niebie, zgodnie z modlitwą wielokrotnie zanoszoną. Gotów jest na wielki sukces, gotów jest na porażkę. To wszystko nie ma takiego większego znaczenia, w tym sensie wewnętrznym i duchowym. Ważne jest, aby działo się wszystko to, co król zaplanował dla swego królestwa. Tam, gdzie mam wpływ, tam, gdzie żyję, tam, gdzie się znajduję i idzie. I jeżeli się okaże, że no, trzeba dokonać korekty w tym moim planie, no to optymista mówi, no i Boże, przecież nic się takiego wielkiego nie stało. Ja nie czytam tutaj, żeby Paweł przeżywał jakieś stresy z tego powodu, miał poczucie porażki. czy może zniechęcenia. Skoro Bóg mówi nie tu, no to nie tu, idę gdzie indziej. I te wszystkie ludzkie sprawy już dawno Bogu oddałem i one są w Jego ręku. I dla mnie jedyne, co ważne w tym momencie, to właśnie, aby tylko w Jego ręku cały czas nadal być, trwać i wypełniać Jego wolę tak, jak się wypełnia w niebie. Więc poszedł. I w ten sposób dał się prowadzić, aż doprowadzony został do momentu, gdzie właściwie nie było już wiadomo, dokąd iść. I też mogłaby to być sytuacja stresująca dla kogoś, kto no, trochę zbyt może jest jeszcze ciągle zapatrzony w siebie, albo nie wszystko jeszcze Panu Bogu oddał. On jest tym, który kieruje, tak? On jest królem. I on odpowiada za sprawy królestwa. Całego Kościoła. On się o nie troszczy. A kim ja jestem? Kogo Bóg potrzebuje? Wielkiego stratega, który by, nie wiem, myślał za niego? Albo pomagał mu w myśleniu? Bóg potrzebuje prostego człowieka, który będzie mu posłuszny. Ani więcej, ani mniej. I wtedy wszystko będzie dobrze. I taki człowiek, jeżeli taki jest, to nie będzie przeżywał rozterek ani, nie wiem, rozczarowań z tego powodu, że Bóg pewne sprawy może zmieniać. I kiedy się okaże, że jego wizja, prawda, nie jest tą wizją akurat Bożą, bo to wyszło w praniu. Albo i w ogóle będzie miał dystans do wizji albo do misji. Będzie szedł na bieżąco, tak jak Bóg prowadzi, troszcząc się o to, aby każdego dnia być tam, gdzie Bóg chce mnie mieć. I to wystarczy, aby mogła się Boża wola wykonywać. Ta wielka Boża wola. W skali całego królestwa, o której nawet nie wiem i nie zdaję sobie z tego sprawy. Ale poprzez wykonywanie tej cząstki, na którą mam wpływ, właśnie staje się ona również częścią tej wielkiej Bożej woli. No i w tej sytuacji, w której apostoł się znalazł, czytamy, że oto pojawiło się, Paweł miał w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy Paweł ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Aha, otworzyły się właśnie nowe drzwi, nowe światło zostało rzucone w tym kierunku, którego w ogóle Paweł nie planował ani nie brał pod uwagę na początku, snując bardzo dobre, strategiczne wizje i cele. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że Łukasz utożsamia się z tą decyzją. Bo zaczyna pisać w liczbie mnogiej my. Tak jak wcześniej pisał, poszli tam, poszli tu, tu Święty przeszkodził, tam Duch Święty zabronił i w końcu Paweł miał widzenie, a teraz mówi, staraliśmy się więc zaraz wyruszyć do Macedonii. Widać, że Łukasz jest w tym i używa cały czas tej liczby mnogiej w czasie, kiedy docierają do Filipii, bo taki tam skutek tego będzie. Po czym znowu wraca do poprzedniej formy, pisząc oni tam gdzieś poszli, Paweł gdzieś tam poszedł czy pojechał, aż do 20 rozdziału Księgi Dziejów, kiedy znowu wraca ta forma i Łukasz zaczyna pisać my. Z czego bibliści wysuwają wniosek, że Łukasz w tej Filipii został. I kiedy Paweł przy okazji kolejnej podróży misyjnej odwiedzał założone zbory, troszcząc się, zachęcając, prawda, to uczniostwo, tak by to chyba dzisiaj trzeba nazwać. No więc tam znowu razem z Łukaszem się spotkał. Wcześniej to, co Łukasz opisywał, to były relacje. No i jak się czujemy w takich sytuacjach? Wszyscy na jakichś etapach życia mamy swoje jakieś marzenia, nie wiem, ambitne plany na przyszłość. A obserwując życie i jak to wychodzi z tych planów, to często musimy się zadowolić właśnie tym, co wychodzi, a nie tym, co byśmy może chcieli albo co sobie zaplanowaliśmy. I musimy żyć z tą świadomością niespełnionych marzeń, tak? Zdarza się tak nieraz i to są nieraz bardzo ważne i poważne plany dotyczące relacji międzyludzkich albo związanych z, nie wiem, z rozwojem osobistym, zawodowym, jakim tam jeszcze. No i psycholodzy radzą, żeby po prostu zapomnieć. Pani psycholog w jednej mądrej, uczonej książce pisze, że nikt na każdym etapie swojego życiowego rozwoju, ma na myśli tutaj wiek, w różnym wieku, na każdym etapie, no, nikt nie odnosi pełnego sukcesu na żadnym z etapów swojego życia. I wszyscy, a wszyscy jakieś tam marzenia na pewnych etapach mają i swoje cele. I radzi w tej sytuacji, żeby po prostu zrezygnować z tych marzeń i osiągania tych wytyczonych celów, skoro one już gdzieś stają się zupełnie nieosiągalne. To jest odpowiedź świeckiej psychologii. Wszystko, co może poradzić człowiekowi w takiej sytuacji. Widzimy, jak bardzo odbiega zupełnie kierunek myślenia ludzi niewierzących od ludzi wierzących. Bo jak powiedziałem, ci, którzy oddali swoje życie Bogu, wszystko Bogu oddali. No chyba, że nie. No to wtedy mają problem. Wtedy przeżywają stresy, wtedy się troszczą, co ludzie o mnie pomyślą. Ten mnie pochwalił, to dobrze. Tamci też mnie pochwalili, to jeszcze lepiej. Chwała Bogu, jakoś jestem, lepiej się czuję. Ten mnie skrytykował źle, ten jeszcze też skrytykował, ojej, fatalnie się czuję. Tak bardzo jesteśmy zależni wtedy od opinii innych, od różnych sytuacji. Tymczasem powinniśmy być tylko i wyłącznie zależni od Boga. To nas nie zamyka na bliźnich, przeciwnie, uwrażliwia. Bóg nas posyła do innych ludzi. Ale daje nam pewien dystans, również w stosunku do siebie samego. I kwestia tam rezygnacji z marzeń czegoś, planów nie jest czymś aż tak znowu stresującym czy dołującym, skoro i tak już Bogu oddaliśmy wszystko. I nasze tam pragnienia i marzenia, jeśli się pojawiają, to one wszystkie skupiają się jak w soczewce na tym jednym, aby wola Boża w moim życiu wypełniała się tak, jak wypełnia się w niebie. Wtedy jestem przeszczęśliwy, bo wtedy doświadczam Bożego działania. Słuchajcie, no to po ludzku nawet patrząc, to jest najlepsze, co nas w życiu może spotkać, to doświadczyć relacji z kimś drugim w działaniu właśnie. W takich sytuacjach, gdzie trzeba razem coś robić. Wtedy wychodzi naprawdę kto, kim jest, na kogo naprawdę mogę liczyć, niezależnie od tego, co mówi. Tak samo z Bogiem. Doświadczać Jego działania, być częścią Jego działania, to jest niesłychany przywilej. Bez względu na to, ile to nas po ludzku może kosztować. Ale tak się dzieje tylko wtedy, kiedy Jego wola wypełnia się w naszym życiu, tak jak w niebie. Bo no właśnie do takich działań Bóg się przyznaje. A więc zupełnie inny sposób myślenia i tutaj też nie czytam, żeby Paweł jakoś czuł się zdołowany czy zniechęcony tym, co się działo. No Bóg powiedział nie, no to nie, no to pójdę tam. No idzie tam, też mówi, tu mu przeszkadza. No można się już czuć zdezorientowany, może tam gdzieś wewnętrznie czuł, ale z tego powodu nie miał jakichś takich stresów, czy tam nie cierpiał z powodu, nie wiem, poczucia wartości mniejszej chyba. No, aż w końcu doszedł tam, gdzie doszedł i czekał. I Bóg mówi, dobrze, jesteście gotowi, ruszajcie tam, gdzie chciałem, abyście ruszyli. I tak jest w przypadku chrześcijan, a więc tych, którzy są oddani Bogu i chcą pełnić nie swoją, ale Jego wolę w czasie tej tutaj ziemskiej pielgrzymki. Krótkiej, jakby nie było, prawda? No, pewnie, że no, nie jest to komfortowa sytuacja, kiedy musimy z czegoś zrezygnować, z czegoś, na czym może nam bardzo zależało i jeszcze z czegoś, o czym wiemy, że to jest dobre, bo to był dobry plan. I wydaje się, że również z Bożego punktu widzenia to jest dobre. Nie zapomniałem wcale o Panu Bogu. A mimo to wydaje się, jakby Bóg nie chciał, żebyśmy ten cel osiągnęli. Jeżeli stać nas na to, żeby wszystko oddać, złożyć w Boże ręce, to w tym momencie nie będziemy mieli jakiegoś, myślę, wielkiego stresu. No, w każdym razie Paweł chciał do Bityni, znalazł się w Troadzie. I do takiej sytuacji chciałem nawiązać. W kontekście naszych może planów, naszych marzeń, czegoś, co chcielibyśmy osiągnąć. W swoim życiu, w współżyciu, w relacjach, w rozwoju. No, tekst mówi, że Paweł chciał pójść do Bityni, jednak z jakiegoś powodu Duch Jezusowy nie pozwolił mu i zamiast tego poszedł do Troady. Bitynia była jego marzeniem, dobrym planem. Jak powiedziałem, drogi handlowe się krzyżowały, Ewangelia mogła stamtąd promieniować, rozchodzić się na całą okolicę. No, i dlaczego nie miałoby tak być? Strategiczne miejsce. I Paweł uznał, że najwyższy czas, żeby tam zanieść dobrą nowinę. A jednak z jakiegoś powodu tam nie poszedł. Tekst mówi, że Duch Jezusa mu przeszkodził. Chciał do Bityni, zamiast tego musiał pójść do Troady. I taka historia, myślę, że może w życiu nie jednego z nas się zdarzyło, że no, otrzymaliśmy coś, a marzyliśmy o czymś innym. Chcemy czegoś tak bardzo, o czym wiemy, że jest dobre. Pragniemy tego, co jest właściwe, a widzimy, że coś nam przeszkadza w osiągnięciu tego celu, w dotarciu do tego celu. I w końcu musimy się zadowolić czymś innym. I żyć z tym niespełnionym marzeniem. I dostajemy troadę, a chcieliśmy być bitynie. Jak reagować? Co robić? Co Paweł robi, mając taką troadę? I popatrzmy, w jaki sposób troada staje się sukcesem w jego pracy. Już o jego podejściu mówiłem, bo ono jest tutaj istotne i ważne, które pozwala takie sytuacje znieść, tak zwyczajnie i po ludzku. Dwie rzeczy właściwie tutaj jeszcze, na które chciałbym zwrócić uwagę, widzę. Paweł wierzy w ciągłą Bożą obecność, bez względu na te okoliczności, jakie się pojawiają. Bóg jest wierny, Bóg panuje nad tym, co się dzieje. Ja chcę, żeby On panował. Czy stało się coś złego w tym, że tutaj Bóg zabronił, a Duch Święty zabronił, a tam Duch Święty przeszkadzał? Nic złego się nie stało. A co złego mogło się stać? Złe stałoby się wtedy, gdyby Paweł w zaparte dalej realizował swój plan i nie zmienił zdania. Wtedy by się dopiero zaczęło dziać coś złego. Ten dobry plan wydaje się zgodny z Bożym punktem widzenia. Paweł tak nie zrobił. Poszedł w innym kierunku, służąc dalej Bogu. Może był zniechęcony, nie wiem, też był przecież człowiekiem. Plan był świetny, tak? Może był rozczarowany, nie wiem, bo nie tego chciał. Ale nie wątpi w Bożą obecność w swoim życiu i tego, czego oczekiwał, to żeby się Boża wola wypełniała. I nigdy nie odmawiał Bogu jego kierownictwa w swoim życiu, w jego prowadzeniu, w znaczeniu zarządzania, decydowania. Wiedział też, że Bóg nigdy nie zamyka wszystkich drzwi. I to też warto, żebyśmy może zapamiętali. I co jeszcze takie istotne, był cierpliwy w stosunku do Boga. W tej chwili okazuje się, że pojawiają się przeszkody i wydaje się, że Bóg nie chce, abym podjął to działanie, czy nie wiem, ten kierunek, tą służbę, cokolwiek innego. Jest cierpliwy. Bóg w swoim czasie wezwie. Oczekuje, że to Bóg zacznie pisać ten następny rozdział w jego życiu wtedy, kiedy zechce. I on otworzy te nowe i niespodziewane drzwi. No i tak było. Bóg dał mu nieplanowaną troadę. Ale wciąż był z nim. Wciąż był z Pawłem i wciąż jest ze mną, kiedy wchodzę teraz na ten nowy obszar dla mnie, nieplanowany wcześniej, nieznany obszar mego życia. Kiedy myślę o tej cesze Pawła, to Pawła przypomina mi się pewna kobieta. W Starym Testamencie jest opisana taka historia z Leą, jeśli pamiętacie Leę. To była ta nieplanowana żona Jakuba. Jakub pragnął i chciał, aby jego żoną była Rebeka. W niej się zakochał. W końcu cel osiągnął, bo ożenił się z Rebeką, ale wpierw poślubił Leę. I to tak, można powiedzieć, dość śmiesznie, paradoksalnie, nie zdając sobie z tego sprawy. Tak? Posłuchajmy tej historii. Pierwsza Mojżeszowa, 29 rozdział. Laban zaś miał dwie córki, starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej na temat Lei czytamy, była chorych oczu, a w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia Lea, oczy Lei były jakby zgaszone. Jakiś problem ze wzrokiem, być może krótkowic, nie wiem, ale coś takiego, tutaj są podejrzenia biblistów. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł, będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi, pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bardzo bowiem ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę, a gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Nazajutrz rano okazało się, że to była Lea. I wtedy rzekł do Labana, cóżeś mi uczynił? Czy nie za Rachele ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban, nie jest to u nas zwyczaju, aby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Laban też był chytry. I Jakub był chytry. Pamiętamy, jak podstępem zdobył błogosławieństwo ojca, błogosławieństwo, które należało się pierworodnemu, a więc Ezawowi. Teraz tego chytrusa kto inny przechytrzył. Co to za tłumaczenie? U nas jest zwyczaju, że najpierw, wcześniej nie mógł tego powiedzieć. Też może zastanawiać, czy Laban nie, przepraszam, czy Jakub nie widział, no, z kim ten ślub bierze. No, musimy pamiętać, że mówimy o kulturze Bliskiego Wschodu, gdzie do dzisiaj kobiety nie to, że nakrywają głowy, całe są zakryte. A jeszcze w bardziej ekstremalnych środowiskach tylko z taką szparą na oczy. Strój ślubny z welonem, panna młoda cała w welonach. Właściwie trudno tą twarz tam rozpoznać. W namiocie, gdzie nie ma elektryczności. Po wielkiej uczcie weselnej, nie wiem, po ludzku myślę, może było inaczej. Faktem jest, że nie poznał. No i tak się stało, jak się stało. Nie jest to u nas zwyczaj, aby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, tak jak było w zwyczaju, a dam ci i tamtą. W zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie 7 lat. Dzisiaj powiedzielibyśmy poligamia, nie wolno. No, wtedy widzimy, Bóg brał pod uwagę, nie wiem, ludzką naturę. W każdym razie takie rzeczy się działy. To tak jak z Mojżeszem, który dawał list rozwodowy, a Jezus mówi, bo przez zatwardziałość waszych serc to robił, a na początku tak nie było. Być może podobna zasada tutaj. Dzisiaj w każdym razie jest taka sytuacja nie do pomyślenia. Jakub postąpił tak, i, znaczy w kulturze tutaj naszej chrześcijańskiej, bo w islamie czy gdzie indziej jak najbardziej może to dalej być, prawda, kontynuowane. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za córkę żonę swoją Rachelę po następnych 7 latach. Dał też Laban Racheli córce swojej Bilhę służącą swoją jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego drugie 7 lat. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. No, można by się pochylić tak... No i powiedzieć, no co ta Rachela zawiniła biedna, tak, że miałaby być niepłodna, bo w końcu to no, wszystko działo się pomiędzy Labanem, on w końcu oszukał Jakuba i co ona biedna winna. Takie były zwyczaje i nie miała tam nic do powiedzenia, podobnie jak Lea. Nie wiem, czy Bóg myślał tak samo, w każdym razie zmienił status Racheli, też została matką. Dalej czytamy 30 rozdział 1 Mojżeszowej. Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła, zdjął Bóg hańbę moją i nazwała go Józef, mówiąc, oby Pan dał mi jeszcze jednego syna. I miała drugiego syna, to również. Urodziła go, będąc w podróży, w drodze. Poród był trudny, skomplikowany, zmarła przy tym porodzie. Na imię Jakub dał mu na imię Beniamin. I wspomniał też, to jest następny fragment z 35 rozdziału 1 Mojżeszowej. Potem wyruszyli z Betelu, gdy mieli jeszcze kawałek drogi do Efraty, Rachela zaczęła rodzić, a miała ciężki poród. A gdy ciężko rodziła, rzekła do niej położna, nie bój się, bo i tym razem masz syna. A gdy uchodziła z niej dusza, bo umierała, nazwała go Ben-Oni, lecz ojciec nazwał go Beniamin. Widzimy, jak Jakub został oszukany. Ten, który sam wcześniej oszukiwał, teraz został oszukany. Zawarł umowę na 7 lat, pracował 7 lat, prawda, i Laban z niego zakpił. Myślę, że wielu z nas, no przynajmniej mężczyźni, mają taką tendencję, żeby się użalać. Jaki biedny ten Jakub, 7 lat służby i teraz jeszcze dodatkowe drugie 7. Straszne, no właśnie, żeby ukochaną kobietę posiąść, zdobyć, zostać jej mężem, jako żonę. No więc biedny Jakub, tak jak Paweł, pragnął Bityni, jeśli tak można jakieś takie dalekie porównanie tutaj przywołać, a otrzymał Troadę, tak jak Le zamiast upragnionej Racheli. Zastanawialiśmy się kiedyś, jakby na to spojrzeć z punktu widzenia Lei. Dla Jakuba ona była zawsze tą Troadą i musiała z tym żyć. Musiała się tym zadowolić. Zawsze była tą drugą ewentualnością. nie tą upragnioną na początku. Była ofiarą rozgrywek Labana i Jakuba. Nie miała nic do powiedzenia w kwestii decydującej o jej całym życiu. O wszystkim decydował ojciec. Jeszcze do tego miała słaby wzrok. A więc miała wszelkie powody. Niektórym o wiele mniej wystarczy, aby, nie wiem, znienawidzić ojca, znienawidzić los, znienawidzić kogo tam jeszcze. Czasami Pana Boga też ludzie w tym momencie mają do niego żal i pretensje. Miała wszelkie powody, by przynajmniej się nad sobą użalać. Zawsze ktoś inny kierował jej losem. No i zawsze otrzymywała troadę. Jej marzenia czy plany tutaj jakby nie istniały. Kiedy jednak patrzymy na jej życie oddane Bogu, odkrywamy coś takiego jak miłość, coś takiego jak uprzejmość. Urodziła Jakubowi 6 synów i była z tego dumna. Potem jeszcze 2 ze służącej. Pamiętamy, jak Sara próbowała pomóc Panu Bogu w wypełnieniu jego obietnicy, że potomstwo Abrahama będzie liczne jak gwiazdy na niebie, i za pomocą służącej, za pomocą Hagar urodziła syna Abrahamowi. Ona tutaj również ten zwyczaj miał zastosowanie, a więc jeszcze 2 synów ze służącej Lei miał z nią Jakub. Urodziła również i Rachela, urodziła 2 synów, plus 2 ze służącej. I tak w sumie Jakub miał 12 synów i tu mamy zaczątek, korzenie 12 pokoleń Izraela, przyszłych pokoleń. I w tej postawie Lei właśnie, oprócz tego, co już powiedziałem, odkrywamy jej lojalność, oddanie Jakubowi. I kiedy Jakub postanawia wrócić do domu i pojednać się ze swoim bratem Ezawem, no co do którego obawiał się, że może nawet będzie chciał go zabić za ten podstęp z tym pierworództwem, z tym błogosławieństwem, gdzie go oszukał, podstępem właśnie, no czytamy, że Lea na początku, zaraz na początku Jakub ustawił niewolników, więc gdyby Ezaw zareagował agresją, to starłby się z grupą niewolników, z całymi rodzinami niewolników. Obok z Jakuba w pierwszym, następnym rzędzie szła Lea. Rachela była gdzieś tam z tyłu, na samym końcu, bezpieczna. Była przy nim, nawet w tym momencie, kiedy trzeba było się liczyć również z zagrożeniem życia. Była skłonna stanąć u boku męża w takiej sytuacji. Przed śmiercią Jakub, kiedy umierał, wezwał do siebie swoich synów, żeby przekazać im różne swoje polecenia, ale także i błogosławieństwo, i powiedział, w jaki sposób chciałby być pogrzebany. Powiedział, chcę być pochowany w jaskini niedaleko Mamre, tam gdzie był Abraham, Sara i inni. I nie wiem, być może z czułością. Niestety no, nie słyszymy tonu głosu w tych słowach tu zapisanych, możemy się go jedynie domyślać. Powiedział, dodaje, tam też pogrzebałem Leę. Chciał być pochowany przy niej. Posłuchajmy, 1 Mojżeszowa 49. Dał im polecenie, mówiąc do nich, gdy ja będę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie razem z ojcami moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Hedyty, w jaskini na polu Makpela, na wschód od Mamre, w ziemi kananejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Hetyty. Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego, tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego, tam też pochowałem Leę. Chciał być pochowany obok Lei, chociaż Lea była kimś zastępczym, była tą troadą. Jakub zmienił swój stosunek do niej, ale nie tylko Jakub. Zobaczmy, co Bóg wyprowadził z jej życia i z decyzji. Wziął jakby to jej życie i wyprowadził coś pięknego i pozytywnego dla wszystkich innych, bo jak czytamy dalej, po swoich dzieciach, wnukach, prawnukach dalej pozostawała wierna. I nawet właśnie po śmierci użył Bóg i tej troady, jaką było jej życie, którego nie wybierała. Tak samo może użyć twoją troady, coś, co ci przypadło, a czego nie planowałeś. Z Lei narodził się Lewi, a więc ten, który stanął na czele rodu kapłańskiego w Izraelu i zapoczątkował pokolenie kapłanów. Z Lei urodził się Juda, z Judy Boaz, z Boaza Jesse. Jesse to już powinien nam trochę się skojarzyć. Przychodzi Samuel, prorok, do Jessego. Ten mu przedstawia synów, a on mówi, wszyscy, a jednego, nie masz więcej synów? Mówi, no mam jeszcze jednego na polu tam. No to go zawołaj, on będzie królem Izraela. Największy król w dziejach Izraela, Dawid, syn Jessego. Pra, 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 wnuk Lei. A z Dawida wiemy w swoim czasie Jezus, Mesjasz żydowski, Chrystus wszystkich, całego świata. Lea stała się praprzodkiem Chrystusa, Jezusa, narodzonego w Betlejem. I tak widzimy, jak Bóg może wziąć każdą, także twoją troadę i uczynić z niej coś wspaniałego. Wspaniałego dla ciebie, wspaniałego dla wielu ludzi wokół ciebie. Kiedy więc Paweł przybył do Troady, wiedział, że Bóg może zabrać jego zniechęcenie, jeżeli mógł się czuć zniechęcony czy rozgoryczenie i może dać w to miejsce coś wspaniałego. Takiego Boga znał. I był skłonny czekać na Pana. Miał wiarę w Bożą obecność, w Bożą moc i jak czytamy, doczekał się. I jedną cechę chciałem zwrócić tutaj uwagę, na jeszcze jedną cechę Pawła, mianowicie w tym wszystkim, kiedy ma to objawienie, kiedy pojawia się ten Macedończyk, wychodzi jeszcze raz na jaw ta wrażliwość Pawła na potrzeby innych ludzi. To, ta wrażliwość była powodem, że tak już tym zborze w Antiochii mówi, no już tu nie siedźmy, chodźmy, odwiedźmy tamte zbory tych ludzi, których tam zostawiliśmy, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Teraz dalej ta cecha dochodzi do głosu. Miłość do ludzi zgubionych, miłość do tych, którzy byli w potrzebie. Autentycznie się troszczył o tych, o których jeszcze nie znał, o których jeszcze nic nie wiedział. Nie byli mu obojętni i zależało mu na nich. No i kiedy zobaczył w widzeniu tego Macedończyka, który mówił, potrzebujemy twojej pomocy, tak, pochylił się nad tą prośbą. Chociaż mógł być rozczarowany czy zniechęcony, ale nigdy aż tak, żeby zatracić wrażliwość na tych najbliższych, potrzebujących, aby nie dostrzegać ich potrzeb. Podobnie zareagował Łukasz, jak już zwróciłem uwagę, prawda, pisze, mówi, my tutaj utożsamia się z decyzją Pawła, zdecydowaliśmy, żeby zaraz wyruszyć, jak tylko to możliwe. Nie mogli od razu, musieli poczekać parę dni na statek. Potem popłynęli tam do Samotraka, dotarli do Filipi. Filipi musieli, czekali na sabat, też minęło kilka dni. Potem poszli nad wodę, bo synagogi nie było, nad rzekę. Nabożeństwa, tak można powiedzieć, sabatnie, obchodzenie szabatu, świętowanie szabatu wymagało wody do rytualnych obmyć, a więc spotkania, jak nie było synagogi, odbywały się nad rzeką. Ale to jest inna historia. I kiedy myślę o tej cesze Pawła, o tej wrażliwości też na potrzeby innych, mimo że można czuć się zniechęconym lub rozgoryczonym, przychodzi mi na myśl jeszcze inna postać, też ze Starego Testamentu. Może pamiętacie Józefa? Temu dopiero życie przyniosło, czego nie wybierał. Rozpieszczony przez ojca, może za bardzo rozpieszczony, bo do tego stopnia, że inni bracia mu zazdrościli i wzbudzało to niechęć u braci, zostaje porwany z planem początkowo zabójstwa, potem po refleksji zostaje sprzedany jako niewolnik, tak, trafia do Egiptu, tam niesłusznie oskarżony dostaje się do więzienia, bo żona, prawda, zarządcy oskarżyła go o rzeczy, których ani myślał i których nie chciał czynić i nie uczynił. W więzieniu pomaga ludziom, którzy wychodząc są wdzięczni, mówią, będziemy o tobie pamiętali, jak wyjdziemy. Jakoś może wpłyniemy na to, przypomnimy, zwrócimy uwagę na twoją sytuację. W ogóle nie pamiętali. I dalej w tym więzieniu siedział. No, taka była dola Józefa. A potem po uwolnieniu, jak widzimy, jakby to powiedzieć, zaczął pracować dla rządu egipskiego, tak? Premier od spraw gospodarki, wicepremier. Józef skończył w Troadzie, on nie wybierał tego miejsca. Tą Troadą dla niego był Egipt. Z dala od domu i ojczyzny spędził 25 lat. I wtedy, kiedy Boża opatrzność to sprawiła, jego bracia przyjechali do Egiptu, bo głód to sprawił i chcieli zakupić żywności. Stanęli przed Józefem, który był odpowiedzialny za tą służbę, za ten rozdział. I go nie rozpoznali. No, egipska fryzura, egipski makijaż, co jeszcze? 25 lat się nie widzieli, duża przerwa czasowa. Nie spodziewali się w ogóle, że przecież mogą go w takim miejscu znaleźć. Nie rozpoznali go, a on ich rozpoznał. I przez jakiś czas ich zwodził, sprawdził ich serce. Pamiętacie, jak postanowił ich przetestować, mówiąc, aby wyruszyli do ojca, owszem, ale tutaj jako zakładnik niech zostanie Beniamin. I Juda, który był pierwszy, żeby kiedyś tam zabić Józefa właśnie, teraz pierwszy się wstawia, mówi, mnie zabierz, ale Beniamina nie, bo ojciec tego nie przeżyje. O co tu chodziło? Chodziło o to, że akurat właśnie Józef i Beniamin to byli dwaj synowie, które Jakub miał z Rachelą. A pozostali to byli synowie, które miał z Leą. I Jakub również wyróżniał tych synów, tak jak wyróżniał wcześniej Rachelę. Co się nie podobało pozostałym braciom. I Józef świadomie mówi, zostawcie mi tu jako zakładnika Beniamina, jego rodzonego brata, aby zobaczyć postawę braci, jak w rodzinie to wygląda. Czy też tak jak do niego się odnoszą i do Samuela mówią, dobrze, dobrze, jego zostaw, nie? Jego tak, jego weź, bo fajnie, że nas nie rusza. Jest już inna rodzina, jest już inne serce i no, dziś powiedzielibyśmy ludzie nawróceni. Jakub mówi, mnie zabierz, Beniamina zostaw, bo ojciec tego nie przeżyje. I Józef odkrywa to, kim rzeczywiście jest. Jam jest Józef, wasz brat. I potem te wspaniałe słowa. To, co wy zamierzaliście złego, to Bóg zmienił na dobre. Czytamy o tym w 50. rozdziale pierwszej Mojżeszowej, kiedy bracia wystraszeni teraz, kiedy Józef się ujawnił, że on się, no nie ma siły, zemści się na nas za to, co mu zrobiliśmy. Więc wymyślają taką sztuczkę, jak to człowiek potrafi. Mówią, to przeczytam może, co będę opowiadał. Po pogrzebie ojca swego wrócił Józef do Egiptu wraz z braćmi i wszystkimi, którzy pojechali z nim na pogrzeb ojca jego. Czyli już Jakub umarł. Józef wraca do Egiptu i bracia z nim wracają do Egiptu. Tu się zaczyna historia Żydów w Egipcie, którzy dopiero potem za 400 lat wyjdą z udziałem Mojżesza z tej niewoli, później niewoli, bo na razie jest wszystko wspaniale. Józef zajmuje wysokie stanowisko w tym rządzie, można powiedzieć, i dobrze im się układa, mają przywileje. Otóż bracia, widząc, że umarł ich ojciec, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony? Odpłaci nam sowicie za wszystko, co mu zło, któremu wyrządziliśmy? Kazali więc Józefowi powiedzieć, i tu jest ta ich sztuczka, wymyślili, bo to wcale tak nie było. Kazali mu powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swoim ich występek, ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. I tak mu powiedzieli. Józef się rozpłakał. To już nie było potrzebne. On już im wybaczył. Józef, gdy to mówiono, do niego rozpłakał się. A gdy przyszli bracia jego, bo wcześniej mu to powiedzieli, ojciec powiedział, że masz im wybaczyć. No, taka sztuczka. Potem przyszli do niego bracia, upadli przed nim, sługami twoimi jesteśmy, rzekł do nich Józef, nie bójcie się. Czyż ja jestem w miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Tu jest jeszcze taki dodatkowy element, widoczny w niektórych postaciach biblijnych, szczególnie tych wysoko wyróżnionych. Bóg nigdy nie czyni tego ze względu na osobę. To nie Józef był taki wspaniały, że znalazł się tam, gdzie się znalazł. On się tam znalazł ze względu na Boże plany w stosunku do jego ludu. I tak wyróżnia innych ze względu na przykład na jego plany w stosunku do jego Kościoła. Doskonale to rozumiała na przykład Maria, kiedy w tej modlitwie swojej Magnificat nie tylko wyznaje Boga swoim Zbawcą, co często podkreślamy, ona zna swoje miejsce, ale wskazuje to ze względu na Abrahama, Izaaka i jego lud i na obietnice, które Bóg dał temu naszemu ludowi. Bóg mnie tak wyróżnił. Genialna dziewczyna. Dziewczyna miała wtedy kilkanaście lat. To rozumiała. Nie ze względu na mnie zostałam wyróżniona, że to ja taka wspaniała jestem, ale ze względu na jego plany i jego obietnice. I to jest czasami pomaga, kiedy zdarza się, że Bóg kogoś rzeczywiście wynosi i wyróżnia. Żeby z jednej strony, nie wiem, nie uderzyła ta woda sodowa do głowy, kimże to ja nie jestem tak wspaniałym, albo z drugiej strony, żeby nie popaść w jakąś fałszywą pokorę. No. Kiedy ktoś mówi, że Bóg sam przyznaje, że tak jest i jest dobrze, a ktoś mówi, no ja dzisiaj nie, tak słabo coś, albo tak dalej. No, trudno jest się zachować czasami w takich sytuacjach, w sposób naturalny. Otóż Bóg pokazuje, jaki jest sposób jego widzenia i to pomaga. W sposób naturalny odbierać i zachwyty, i krytykę, i wszystko. I troszczyć się o to przede wszystkim, żeby w tym Bożym ręku dalej trwać i aby Jego wola się wypełniała w moim życiu, tak jak wypełnia się w niebie. Powtarzam to jak mantrę, może zapamiętacie. Przepraszam, to jakieś pogańskie słowo mantra. Z zakazalnicy, to ci dopiero. No, a więc rzekł do nich Józef, nie bójcie się, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Chcąc uczynić to, co dziś się dzieje, nie? Nie ze względu na mnie, zachować przy życiu liczny lud. Wiedział, Józef wiedział, że Bóg wziął jego troadę, którą był w tym przypadku Egipt, wziął jego troadę, którą było niewolnictwo, więzienie, uczynił z tego coś wspaniałego. Pomimo tych troad, Józef pozostał wrażliwy na potrzeby innych. Troszczył się, zarządzał, a tutaj zatroszczył się również o rodzinę, o braci, o tych najbliższych, których miał wokół siebie. I Paweł był troskliwy, wrażliwy na potrzeby tych, których widział wokół siebie. I odpowiadając na potrzebę, wyruszył w towarzystwie Sylasa, Tymoteusza, Łukasza do Macedonii, na kontynent europejski, tam, gdzie po raz pierwszy wtedy głoszona była dobra nowina. Pewnie już nieraz o tym słyszeliście. Europa pierwszy raz została skonfrontowana wtedy z dobrą nowiną. I wszyscy na tym skorzystaliśmy, bo przez pokolenia sięga to teraz do mnie i do ciebie. Tamta ewangelizacja, tamten kierunek i tamten cel. Paweł chciał Bityni, lecz otrzymał troadę. Bóg uczynił z tej troady coś wspaniałego, coś dobrego, także dla innych. Dzisiaj dla ciebie i dla mnie. Troada, z której wszyscyśmy skorzystali. I zaraz za każdym razem, kiedy Paweł miał pokusę, żeby może narzekać, czy czuć się rozgoryczonym, kiedy troady go przytłaczały, a w jego życiu było wiele takich troad, wtedy szedł do tej jednej osoby, znamy tą osobę, nie wiem, czy mówić do jednej osoby, czy do tego człowieka. Zauważyłem jakąś dziwną rzecz, tak na marginesie mówię, powinienem stanąć obok kazalnicy, bo to jest taka dygresja zupełnie niezwiązana z tematem. Jak się mówi o pewnej osobie, to podświadomie jawi się kobieta. Natomiast jak się mówi o tym człowieku, nie wiadomo dlaczego generalnie ludzie myślą, że chodzi o mężczyznę. No tu chodzi o mężczyznę, więc będę mówił o osobie. A więc szedł do tej osoby. W takich sytuacjach szedł do tej osoby, która tak jak Paweł nie chciała Bityni, a otrzymała co innego. Chciała Kafarnaum, chciała no, ta osoba, czy ten człowiek, tak? Pragnął Nazaretu, płakał nad Jerozolimą. I zamiast Bityni otrzymał tą troadę, którą my nazywamy Getsemani, tak? Albo Golgotą. Czy ktoś kiedyś w życiu pragnął więcej niż on? Czy ktoś kiedykolwiek w życiu otrzymał mniej niż on? Albo coś bardziej niezasłużonego niż on? Ja wiem, że Jezus przyszedł z planem i ten Boży plan wypełniał. Ale mimo wszystko mówię to, co mówię. I Bóg wziął tą Golgotę, która w zamierzeniu ludzkim miała być czymś złym i po ludzku tak wyglądało i przekształcił ją w coś wspaniałego. I dzisiaj krzyż jest symbolem zwycięstwa, nie porażki. I z powodu krzyża mamy ufność, że Bóg może również wziąć twoją troadę w jakiejkolwiek sytuacji, byś nie był, nie była teraz, i moją troadę i może uczynić z niej coś dobrego, coś wspaniałego. Dla mnie, ale także i dla tych, którzy są wokół mnie, czasami dla wielu innych. Amen.